Zapraszamy do wysłuchania wiadomości w Radiu Maryja.
Ojciec Święty Franciszek mianował nowych biskupów pomocniczych archidiecezji warszawskiej. Księdza prałata Józefa Górzyńskiego, moderatora wydziałów duszpasterskich archidiecezji oraz księdza prałata Rafała Markowskiego, rzecznika prasowego archidiecezji warszawskiej.
Kuria poinformowała, że nominowani w poniedziałek księża przyjmą sakrę biskupią 7 grudnia. Jednocześnie poinformowano, że papież przyjął rezygnację księdza biskupa Mariana Dusia z funkcji biskupa pomocniczego warszawskiego.
Powodem jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Marian Duś posługę biskupią pełnił od 1986 roku. Jako wikariusz generalny archidiecezji odpowiadał za Wydział Duszpasterstwa oraz Wydział Budowy Kościołów i Spraw Sakramentalnych.
Ojciec Święty Franciszek przed południem przewodniczył mszy świętej sprawowanej w Bazylice Watykańskiej w intencji 9 księży kardynałów i 136 księży arcybiskupów i biskupów zmarłych w ciągu minionego roku.
W gronie księży kardynałów jest 2 Polaków. Ksiądz kardynał Józef Glemp, emerytowany metropolita warszawski i prymas Polski oraz ksiądz kardynał Stanisław Nagi. Natomiast wśród biskupów zmarłych w ciągu minionego roku jest także ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, emerytowany metropolita przemyski.
Ideologia gender, wyzwania duszpasterskie to temat dekanalnych dni skupienia dla kapłanów, które podjął Kościół Toruński z inicjatywy księdza biskupa Andrzeja Suskiego i księdza biskupa Józefa Szamockiego. W poniedziałek rozpoczęły się w Brodnicy. Zaplanowano również spotkania w Grudziądzu i Toruniu.
Dni skupienia odbywają się w czasie, gdy w Polsce coraz częściej dochodzi do ataków na Kościół i kapłanów. Media tak zwanego głównego nurtu oczerniają księży, a w tabloidach pojawiają się nieprawdziwe informacje. Tematy o rzekomej pedofilii wśród kapłanów podgrzewają środowiska lewackie, te same, które propagują ideologię gender.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Wojciech Cichosz, kierownik Zakładu Pedagogiki Pastoralnej UMK w Toruniu, zwraca uwagę, że dziś uczestniczymy w postępującej rewolucji, która ma zakres kulturowy i cywilizacyjny. Jedną z nich jest m.in. globalna ideologia gender, która szerokim strumieniem wypełnia wszystkie dziedziny ludzkiego życia. W ideologii tej chodzi m.in. o wyzbycie się przez człowieka poczucia własnej tożsamości.
Bo w kanonie tradycyjnym wszystko było uporządkowane. Jestem albo, a następnie jestem wychowany w takich lub innych kategoriach. Z kolei w gender wszystko może się zdarzyć. W naszej chrześcijańskiej katolickiej Polsce w roku obecnym 86 placówek uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym bez granic, na które to wychowanie przeznacza się kwotę rzędu 1,5 miliona złotych. Na czym ono polega? Chłopcy przebierają się za dziewczynki, dziewczynki przebierają się za chłopców. Pozor, nic w tym złego. Otóż nie. Kim jestem? Chłopcem czy dziewczynką? Jaką pełnię rolę? I tu właśnie jest to spotkanie się tradycji myśli chrześcijańskiej ze współczesną prowokacją postmoderny. A zatem będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie tożsamość. Czy ta tożsamość jest mi dana i zadana? Czy ta tożsamość jest względna i ja przy pomocy chwilowych uczuć i pragnień, a potem demokratycznych wyborów chciałbym ją sankcjonować? Myślę, że najgorsze, co mogłoby się zdarzyć, to jest to, czego jesteśmy świadkami.
Tymczasem w propagowanie ideologii gender włącza się Rzecznik Praw Obywatelskich, który razem z Fundacją Transfuzja, a także Radą Europy organizują jutro konferencję zatytułowaną Europejskie standardy i dobre praktyki w zakresie korekty płci metrykalnej.
W spotkaniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Resortu Sprawiedliwości, a także reprezentanci organizacji pozarządowych ze Szwecji i z Irlandii.
Inicjatywa konferencji to działanie podejmowane w ramach prowadzonej przez rząd Platformy Obywatelskiej rewolucji obyczajowej gender, mówi poseł Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista.
Można powiedzieć, że jest to konferencja i inicjatywa rzecznika lobbująca na rzecz rozwiązań, które są powszechnie w Polsce negowane i krytykowane. Jest to działanie podejmowane w ramach prowadzonej przez rząd Platformy rewolucji obyczajowej gender i pani rzecznik organizuje konferencję na temat korekty płci metrykalnej. Już samo formułowanie pokazuje tutaj na pewne szaleństwo, ponieważ nie można płci metrykalnej skorygować, znaczy rozumiem metrykalnej, czyli medycznej. Poza absolutnie wyjątkami patologicznymi, które i tak w sytuacjach koniecznych medycyna jakoś rozwiązuje i ustala.
Bogdan Zdrojewski, minister kultury, powinien zareagować w sprawie kontrowersyjnej wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, powiedział poseł Kazimierz Ujazdowski.
Polityk podkreśla, że szef resortu resortu kultury nie ma możliwości zamknięcia wystawy, ale ma cały zestaw środków, które pozwala powstrzymać przed takimi aktami.
Sprawa dotyczy wystawy zatytułowanej British British Polish Polish – sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś. Jednym z eksponatów na tej wystawie jest wyświetlany na ścianie bluźnierczy film Jacka Markiewicza – Adoracja.
Na filmie całkiem nagi pseudoartysta ociera się genitaliami o naturalnej wielkości figurę Jezusa Chrystusa przybitego do krzyża. Krucyfiks jest średniowiecznym zabytkiem i pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego.
W sumie do prokuratury trafiło już 3 doniesienia w tej sprawie. Były wiceminister kultury, poseł Kazimierz Ujazdowski podkreśla, że to nie jest przekroczenie wolności granic sztuki. To są akty bezpośrednio naruszające uczucia religijne chrześcijan.
Te obiekty, które budzą zrozumiały sprzeciw wielu obywateli, wielu wierzących, nie powinny być prezentowane. I jeśli przyjdzie jakiś okres, jakiś moment refleksji, to byłoby najlepiej, gdyby doszło do zawieszenia wystawy, ale myślę, że ci, którzy ją aranżowali, zrobili to w sposób absolutnie przemyślany, wiedząc, że to jest akt wywołujący bolesne konsekwencje. Ale warto oczywiście też postawić panu ministrowi Zdrojewskiemu pytanie o jego stosunek do tego typu wystawy, dlatego że przecież Centrum Sztuki Współczesnej jest jedną z instytucji narodowych, która bezpośrednio podlega ministrowi Zdrojewskiemu. Ministrowi Kultury jest finansowane ze środków publicznych.
Ten temat będzie poruszony w środę w programie interwencyjnym Po stronie prawdy w telewizji Trwam o godzinie 17:00. Transmisja sprzed Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Wojskowa prokuratura okręgowa w Poznaniu umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez polskich prokuratorów wojskowych w Smoleńsku w 2010 roku. Prokuratura umorzyła śledztwo, stwierdzając, że czynu nie popełniono.
Zaskarżę tę decyzję do sądu, zapowiada mecenas Piotr Pszczółkowski, który złożył doniesienie do prokuratury. Śledztwo zostało wszczęte w listopadzie ubiegłego roku.
Pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy mówi, że wojskowi prokuratorzy, którzy brali udział w czynnościach po katastrofie smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej, dopuścili się szeregu zaniechań. Między innymi nie wnioskowali o udział i nie brali udziału w sekcjach zwłok, a także nie przeprowadzili tych sekcji, także po przetransportowaniu ciał ofiar do Polski.
Skoro polscy prokuratorzy nie kontrolowali wykonywanych w Moskwie przez Rosjan czynności, kto ponosi winę za niewykonanie oględzin i sekcji zwłok natychmiast po sprowadzeniu ciał ofiar do Polski? Kto jest winien skazania bliskich ofiar katastrofy na kilkudziesięciomiesięczne oczekiwanie na dokumentację sekcyjną, identyfikacyjną, sporządzoną przez obce państwo? Kto odpowiada za cierpienia rodzin związane z zamianą ciał, niewłaściwym ich pochówkiem, traumą ekshumacji? I wreszcie, kto jest winien temu, że mimo posiadania obowiązków i możliwości pobrania w Polsce ciał ofiar prób do wszelkich możliwych śledczych badań, nie wykonał tych czynności, przez co uzależnił w olbrzymim zakresie polskie postępowanie karne od czytelności rosyjskich czynności śledczych?
Solidarna Polska wzywa posłów opozycji do poparcia wniosku o rozwiązanie Sejmu.
Zarząd partii zarekomendował klubowi złożenie wniosku w tej sprawie. Klub ma podjąć decyzję w środę. Przypomnijmy, do złożenia wniosku do laski marszałkowskiej wystarczy zaledwie 15 podpisów.
Według polityków Solidarnej Polski zjazd wyborczy Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku to kolejny dowód na kompromitację partii rządzącej.
Trzeba położyć kres skorumpowanej władzy, która nie liczy się z obywatelami. Polsce trzeba nowej władzy i polityki opartej na prawdzie, mówi europoseł Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski.
Myślę, że sytuacja jest jasna i czytelna dla każdego, kto obserwuje bieg wydarzeń na polskiej scenie politycznej, kto obserwuje kolejne kompromitacje obozu rządzącego i partii rządzącej Platformy Obywatelskiej. Głosowanie w sprawie wniosku, który jestem przekonany złoży Klub Parlamentarny Solidarnej Polski, będzie głosowaniem bardzo prostym. Albo jest się za skorumpowaną, nieudolną władzą, albo przeciw tej skorumpowanej, nieudolnej władzy. Albo jest się za szansą na władzę uczciwą i dobrą, skuteczną, albo jest się przeciwko tej szansy. Trzeba się jasno i prosto odpowiedzieć. Jest się za rządem Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy jest się przeciwko.
Zgodnie z konstytucją Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów, czyli minimum 307 głosami.
Międzynarodowy Kongres Katolicy i Prawo, szanse i zagrożenia, już po raz 6 odbędzie się w połowie listopada w Toruniu. Spotkanie organizuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej przy współpracy z Katedrą Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II.
Wybitni prelegenci, znakomici specjaliści reprezentować będą 5 kontynentów: Australię, Amerykę Południową, Amerykę Północną, Europę i Afrykę.
Podczas sympozjum podzielą się swoją wiedzą z zakresu prawa, mówi dr Dorota Żuchowska, dziekana WSKSIM.
Międzynarodowy Kongres Katolicy i Prawo to już 6. kongres międzynarodowy, który skupia wybitnych specjalistów w zakresie prawa z całego świata, z 5 kontynentów. Często są to osoby, które pochodzą z krajów zlaicyzowanych, czy wręcz takich, gdzie trwa walka przeciwko Kościołowi, także walka na gruncie prawa. Będą oni dzielili się nie tylko swoją wiedzą na ten temat, ale także doświadczeniem katolików żyjących w takich krajach. Myślę, że to jest też bardzo ważna nauka dla uczestników z Polski, żeby zobaczyć, jak daleko tam posunęła się ta walka przeciwko Kościołowi, ale też nauczyć się tego, jak się bronić na gruncie prawnym przeciwko takim tendencjom dotyczącym walki z Kościołem.
Kongres rozpocznie się mszą świętą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Następnie jako pierwszy głos zabierze ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego z Watykanu, który wygłosi wykład zatytułowany Kościół katolicki a prawo.
Każdy, kto chce wziąć udział w kongresie, może pobrać kartę uczestnictwa ze strony WSKSIM. www.wsksim.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 listopada.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, Niedziela, Tygodnik Katolicki, Źródło i Miesięcznik w Naszej Rodzinie.
W poniedziałek rozpoczęła się wizyta sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Johna Kerry'ego w Polsce. Na wtorek zaplanowano spotkania z premierem Donaldem Tuskiem oraz szefami MSZ Radosławem Sikorskim, a także MONU Tomaszem Siemoniakiem.
Rozmowy mają dotyczyć m.in. wspólnych projektów w sferze bezpieczeństwa, m.in. w kontekście przyszłorocznego szczytu NATO, współpracy gospodarczej Polski i Stanów Zjednoczonych oraz nowoczesnych technologii. Niewykluczone, że tematem rozmów ministra Sikorskiego z sekretarzem Kerrym będzie też tak zwana afera podsłuchowa ujawniona przez byłego współpracownika Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Edwarda Snowdena.
Chodzi m.in. o inwigilację internetu, przechwycenia danych o milionach połączeń telefonicznych Europejczyków, w tym przywódców państw.
Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że jest to ważna wizyta, podczas której musi paść ze strony polskich władz wiele istotnych pytań, w tym dotyczących kwestii bezpieczeństwa.
Jest wiele kwestii, o których warto rozmawiać. Przede wszystkim bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo naszego regionu w kontekście przyszłego rozwoju NATO, szczególnie po wycofaniu się sojuszu z Afganistanu, który jest planowany na przyszły rok. I w obliczu jednak rosnącej asertywności Rosji, nawet pewnych gruźb wobec tego regionu, więc o tych kwestiach warto porozmawiać z sekretarzem Kerrym. Dla nas istotny problem to jest też przyszłość Ukrainy i tu warto rozmawiać z Amerykanami, czy nie wsparliby naszych wysiłków, na przykład poprzez lobbying w różnych krajach europejskich, zachodnioeuropejskich, na rzecz podpisania z Ukrainą w najbliższych tygodniach układu stowarzyszeniowego między Unią Europejską a Ukrainą.
Co więcej, jak dodaje były wiceszef MSZ, rozmowy mają dotyczyć także dozbrojenia polskiej armii, gdyż według zapowiedzi rządu są na to przeznaczone środki.
Zakładam również, że wizyta Kerry'ego może być związana z polskimi projektami, aby w najbliższych latach dozbroić polską armię. Rząd polski zapowiada, że w najbliższej dekadzie chce wydać około 140 miliardów złotych. Szereg tych zakupów może być dokonywanych za granicą, być może właśnie w Stanach Zjednoczonych, być może Kerry przyjedzie z jakąś ofertą i tę ofertę przedłoży właśnie premierowi bądź ministrowi obrony, bo takie rozmowy są też planowane. Warto ciągle przypominać Amerykanom o ich zobowiązaniu budowy bazy antyrakietowej w Polsce, no i inwestycjach amerykańskich w gaz łupkowy w Polsce. Także ta agenda problemów do porozmawiania z sekretarzem Kerry jest dość długa.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.